Wrocławscy dominikanie w oświadczeniu przyznają, że w ich duszpasterstwie działał mechanizm przypominający sektę, w której dochodziło nawet do gwałtów. Więcej o tej sprawie w dogrywce Idź Pod Prąd. Marcin Palimonka, zapraszam. Dzień dobry, moim Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Porozmawiamy o sprawie oświadczenia dominikanów, którzy sami ujawnili tę sprawę w oświadczeniu. Mówimy o tej sprawie tytułowej. Działała u nich pewna struktura, która przypominała sektę i bracia Konwentu Świętego Wojciecha we Wrocławiu przyznali, że działała u nich, i teraz cytat z oświadczenia: intensywny mechanizm przypominający funkcjonowanie religijnej sekty, czyli można powiedzieć, że oni stwierdzają po prostu, że działało u nich coś na kształt sekty, i wyborcza ustaliła, że ofiarami zakonnika miały być studentki. Kilkanaście kobiet potwierdziło, że zostały przez niego wykorzystane seksualnie. Duchowny miał je psychicznie od siebie uzależniać. Tworzył atmosferę tajemnicy, zabraniał swoim ofiarom mówić. Jak skomentujesz tą sprawę tego, co ujawnili dominikanie na swój temat?
No, coraz więcej dowiadujemy się strasznych historii, można powiedzieć, takich z zakulis Kościoła rzymskokatolickiego. No, przewaliły się już te skandale związane z pedofilią i kryciem pedofilii. Tu wielka zasługa braci Sekielskich i ich dwóch filmów. Teraz przygotowują trzeci o Janie Pawle II i tego, czy ewentualnie wiedział, czy nie wiedział o tych ogromnych skandalach zboczeńców seksualnych w sutannach, ale widać, że tutaj mamy do czynienia z jeszcze przeróżniejszymi innymi aferami seksualnymi. Tu mamy duszpasterstwo akademickie, które w rzeczywistości przypominało jakąś strukturę burdelowo-seksualną, bo przypominam, że tutaj sami dominikanie przyznają, że ten ksiądz doprowadził do tego, że uwaga, w męskim klasztorze zamieszkały kobiety. W męskim klasztorze zamieszkały kobiety, widać, że w bardzo zażyłej relacji z nim, bo po klasztorze przechadzały się w jego habitach, nie? Czyli przebierały się w jego strój zakonny i sobie tam paradowały przed innymi zakonnikami. On wyławiał te kobitki z duszpasterstwa akademickiego. No to rozumiem, że te ofiary pełnoletnie w miarę jakoś tam dobrowolnie z nim tam realizowały te fantazje, orgie seksualne w zakonie. Zrobił sobie nawet zbiórkę na wyprawę do Chin, misjonarską oczywiście, no już nie będę mówił, z czym to się kojarzy, te ich misje. Wziął sobie dwie studentki, czyli biseksualista jakiś, i za pieniądze zebrane od naiwnych ludzi rzeczywiście tam zrobił sobie taki wypadzik turystyczno, turystyka seksualna to się nazywa. Ale oprócz tych doniesień mamy też informacje o tym, że dochodziło tam również do gwałtów. Nie tylko do takiego seksu jakichś tam panienek rozwibrowanych religijnie czy tam jakoś inaczej, ale wręcz do przestępstw, gwałtów. I dominikanie, i tu chwała im, że biorą się poważnie do ujawnienia tej sprawy, wzywają kolejne ofiary, żeby się zgłaszały. Czyli widać, że sprawa jest rozwojowa, jeszcze wiele nie wiemy, nie? Także, no, powtarzam, chwała dominikanom, że dzisiaj biorą się za tę sprawę, ale ja nie rozumiem, jak to możliwe, że oni się dowiedzieli o tym już mniej więcej 20 lat temu, tak szacuję, i teraz przeor dominikanów mówi z Wrocławia, że no się jakoś rozmyła, że się rozmyła ta sprawa i że nie powiadomili prokuratury. Zobaczcie, mamy przestępstwo gwałtu, a dominikanie to ukryli i jeszcze twierdzą, że no, zaczęli izolować tego delikwenta, duszpasterza, który miał też charyzmatyczne różne zdolności. Na przykład cechował się charyzmatem świętego kaszlu. Nie? Tu widzicie, gdzie kończą się tego typu katolickie eksperymenty, które są kompletnie oderwane od Pisma Świętego. Że nawet jakiś zboczeniec seksualny, być może przestępca seksualny, może sobie, że tak powiem, jakichś naiwniaków nabierać na jakieś wycieczki misyjne do Chin i na jakiś swój święty kaszel i inne jego charyzmaty. Nie? Zobaczcie, jak tu, i to zobaczcie, to jest młodzież akademicka. Czyli już powinna być troszeczkę jakoś trochę świadoma bardziej, nie? Powinna wziąć do ręki Biblię i zacząć czytać i stuknąć się w łeb. Gdzie ty masz o jakimś świętym kaszlu, jakimś charyzmacie kaszlu, czy jakimś takich orgiach seksualnych w tym duszpasterstwie, nie? Że widać, że tutaj nawet wykształcenie, nawet można powiedzieć pozycja społeczna nie uchroniła tych ludzi, tych studentów wrocławskich od, można powiedzieć, no od takiego dziwacznego jakiegoś uzależnienia, a Dominikanie wtedy milczeli. Wtedy milczeli, nie zawiadomili prokuratury, gościa gdzieś tam zaczęli niby izolować, ale sami przyznają, przeor mówi. My nie potrafimy zagwarantować, nie potrafiliśmy zagwarantować, żeby on dalej nie, że tak powiem, nie uprawiał swojego procederu, jakiegoś uwodzenia, rozumiem, dziewczyn, czy gdzieś ich tam wykorzystywania seksualnie pod pozorem tych swoich jakichś religijnych uniesień, czy świętego charyzmatu kaszlu, nie? Także zobaczcie, że Dominikanie w ogóle go nie upilnowali, nie? Ja sobie przypominam, no teraz to już troszeczkę mniej to działa, ale ja przypominam sobie lata swojej młodości, kiedy nawróciłem się do Jezusa Chrystusa, to wtedy powiedzenie, że się jest nie katolikiem, to od razu było takie przyjęcie odium sekty, nie? Że to jesteś...
Warto wtrącić, że to by miało miejsce w latach 96-2000. Ja z dzieciństwa pamiętam takie kampanie, uważajcie wszyscy na sekty.
Sekty. Uważajcie na sekty i to, wiecie, tak nie zawsze wprost, ale chodziło o to, uważajcie na kościoły chrześcijańskie, protestanckie. Uważajcie na protestantów, nie? Podczas gdy Sodoma i Gomora, to się rozgrywała właśnie w kościołach katolickich, w zakrystiach katolickich, w zakonach katolickich, z których normalnie prawie, że burdele się tam robiły i sobie, wiecie, jakieś fetyszyści w tych uprawiali seks w habitach, dziewczyny się przebierały w habity i różne takie rzeczy, to wiecie, to ja nie wiem, czy to ci reżyserzy filmów porno to by tam się nie mogli uczyć od tej części Dominikanów, która tu jest opisana w tych artykułach normalnie. Także zobaczcie, jak Polacy są tresowani przeciwko Ewangelii, przeciwko kościołom protestanckim. Mówi się, że każdy, kto odejdzie od katolicyzmu, to są sekty, sekciarze i tak dalej. No a tu macie skumbrie w tomacie, że tak powiem, w świętych murach klasztornych.
I tutaj ważna jest też kwestia według mnie, co to jest sekta, bo mamy to słowo w Biblii, mamy to słowo w prasie i w popkulturze często rozumie się to tak, jak rozumieją to Dominikanie, czyli to jest jakieś uzależnienie psychiczne, zależność i często na chrześcijan mówi się sekta. Jakbyś ty definiował to określenie?
No rzeczywiście w Biblii mamy to określenie, tak właśnie nazywano pierwszych chrześcijan, na przykład na procesie apostoła Pawła go nazywali w ten sposób, czy chrześcijan. Oznaczało to jeszcze wtedy takie lekko pejoratywne to było, że to jest jakaś mniejszość odrywająca się od większej całości, nie? Czyli jacyś tacy, powiedzmy, troszkę odszczepieńcy, nie? Czyli jakiś odłam, nie? To taki można powiedzieć, jeszcze z czasów starożytnych, źródłosłów tego słowa, no to jest takie znaczenie. Ale już we współczesnej polskiej kulturze to słowo nabrało takiego znaczenia bardzo negatywnego, że sekta to jest jakaś organizacja religijna, w której działania przestępcze, jakieś uzależnianie, malwersacje, zmuszanie i tak dalej. Tak ciekawe, zobaczcie, że ten, że tak powiem, jurny dominikanin, zobaczcie, że go zamknęli bez prawa wychodzenia z celi, czy tam z czegoś. No zaraz, ale to Dominikanie mają takie prawo zamykania w więzieniu klienta? Toż to jakieś państwo w państwie jest, nie? Ja podejrzewam, że tu jest prosty układ. Słuchaj, albo siedzisz w tej celi, albo cię do prokuratury donosimy, nie? Także dlatego ten już woli w tej celi siedzieć, bo tam pewnie lekkie warunki ma i jeszcze, tak jak mówi przeor, ten swój proceder zapewne może uprawiać, niż no, być w więzieniu, gdzie tam no, mógłby mieć niewesoło, nie? Także... Widzimy, że tutaj tak straszą ludzi protestantami, także nami, niektórzy katolicy straszą, wyzywając nas tam od sekt i tutaj różne takie kalumnie lecą, a prawdziwe przestępcze, ohydne, bezbożne, antychrześcijańskie działania rozgrywają się właśnie, tak jak powiedziałem, na plebaniach czy w katolickich zakonach. Jeśli chodzi o takie znaczenie teologiczne, kiedyś napisałem taki artykuł, coś tam o sekcie, bo to tak właśnie sekta, uwaga, zdemaskować sektę, nie? Możecie sobie przeczytać ten artykuł, tam pokazuje, że w ujęciu chrześcijańskim to teologicznie to pojęcie używa się w stosunku do wszelkich religii, które twierdzą, że opierają się na Biblii, ale które twierdzą, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć, często przynależnością do ich organizacji lub robiąc jakieś zadania, które ta organizacja zleca. Inaczej mówiąc, każda taka wywodząca się z Biblii czy nazywająca się chrześcijaństwem organizacja, która czy Kościół, który nie głosi tego, że zbawienie jest całkowicie za darmo dzięki temu, co Chrystus zrobił na krzyżu, że człowiek może przyjąć albo odrzucić tę ofertę Jezusa, ten ogromny prezent zbawienia, ale nie może w żaden sposób go kupić, zasłużyć, dopracować się jakimiś tam w organizacji szczeblami czy godzinami wypracowanymi i tak dalej. W tym sensie teologicznym nazywa się to sektą. Także to jest dość pojemne słowo. Trzeba patrzeć, w jakim kontekście jest użyte i wtedy no, wiemy, o jakie znaczenie chodzi. W tych artykułach Gazety Wyborczej czy w oświadczeniu Dominikanów no, widać, że chodzi o to przestępcze znaczenie, o to przestępcze znaczenie sekty, że jest to jakaś organizacja, w której prawo jest łamane.
Tutaj można wrócić też do postaci tego zakonnika i przyjrzeć się mu bliżej, co on robił, jak zachęcał ludzi do wspomnienia. Ty już po części o tym wspomniałeś, że był charyzmatyczny i twierdził, że ma tak zwane charyzmaty, choć rozumiał to pojęcie inaczej niż większość przedstawicieli Kościoła, zaliczając do nich kaszel. Również podobne charyzmaty miała być obdarzona również grupa, którą tworzył wokół siebie. Wspólnie mieli modlić się o uwolnienie od złych duchów. I ciekawe na temat ojca Pawła jest też to, że był jednym z tych duchownych, którzy już w latach 90. zaczęli korzystać z możliwości, które dawał internet. Przyciągał ludzi zarówno w sieci, jak i w realnym świecie. Czyli można powiedzieć, że był taki innowacyjny.
Nowoczesny dominikanin. Nowoczesny. Ja już wielokrotnie mówiłem o ogromnej szkodzie, jaką duszpasterstwu akademickiemu wyrządził Kościół rzymskokatolicki. To było na przełomie lat 80. i 90. Wtedy też powstał nasz Kościół jako odpowiedź na te działania biskupów katolickich, bo ksiądz Blachnicki tworzył te wspólnoty duszpasterstw akademickich również, gdzie była ogromna rola świeckich. Praktycznie to świeccy, czyli no, zwykli ludzie, można powiedzieć, prowadzili te wspólnoty, nauczali, prowadzili ewangelizacje, rekolekcje i różne takie rzeczy. I był to zawsze jakiś organ zbiorowy, nie? Że było to jakaś wielość tych osób w przywództwie. No myśmy się nazywali, bo ja też należałem do tu duszpasterstwa akademickiego Emanuel w Lublinie, animatorami, nie? I rzeczywiście tu była taka kontrola wzajemna, wszystko było przejrzyste i tak dalej, i tak dalej. Potem nastąpiła ta kontrreformacja katolickich biskupów na początku lat 90., żeby odsunąć tych świeckich i żeby przyszli katoliccy księża jako ci szefowie duszpasterze. I wtedy część tych wspólnot odeszła od kościoła rzymskiego, tak jak na przykład nasz kościół. Część się zdegenerowała, a część przekształciła się w takie dziwowiska, jakieś seksualne, no nie wiem, seks grupen czy jakoś tak, jak ta sytuacja, która opisana jest u Dominikanów we Wrocławiu. Także Kościół na własne życzenie zniszczył ten wspaniały ruch zbudowany przez księdza Blachnickiego, takiego młodzieżowego, studenckiego, akademickiego duszpasterstwa i takiej oddolnej organizacji chrześcijan w Polsce i to zaczęło się, kompletnie się wyrodziło, do tego później jeszcze fałszywa teologia charyzmatyczna, te święte kaszle i różne tego wypędzanie demonów, różne takie rzeczy, odjazdy zaczęli robić. No i tu już mamy teraz, można powiedzieć, dojrzały, ale zgniły owoc takiego działania. No, dlatego my mówimy i wtedy podjęliśmy taką decyzję, że Polska potrzebuje biblijnych kościołów, gdzie rzeczywiście przywódcy to są dojrzali chrześcijanie, mający rodziny. To jest bardzo ważny tu jeszcze aspekt celibatu. Przecież ten gość z dwiema kobietami pojechał na misję, tu wiecie, w cudzym słowie, a mieszkał w klasztorze z kobietami, w męskim, zamkniętym klasztorze mieszkał z kobietami. No sami się dominikanie do tego dziadostwa teraz przyznają, nie? Także no do takich rzeczy dochodzi. Między innymi dlatego, że księża nie mają żon i rodzin. No bo gdyby on miał żonę, to przynajmniej ta żona by go może pilnowała, no bo to jakiś rzeczywiście jakiś no, człowiek, że tak powiem, szczególnie jurny i mający niskie morale, no ale gdyby miał żonę, no toż ona by mu tam jakimś tłuczkiem czy czymś wytłumaczyła, no żeby tam tych obcych bab nie tykał, no tak sobie oczywiście dworuje, ale chyba się zgodzicie, że zarówno te skandale pedofilskie, jak i ten burdelowy skandal z Wrocławia, one nie miałyby miejsca w społeczności, gdzie mężowie byliby przykładnymi mężami i ojcami. Bo żeby zostać przywódcą wspólnoty chrześcijańskiej, możecie sobie zobaczyć, jakie są cechy pastorów. To jest pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, czy list do Tytusa. I tam są cechy pastorów, jakie przywódca chrześcijański powinien mieć cechy. I weźcie swojego księdza, no to od razu jest zdyskwalifikowany. No nie ma tych cech. To właśnie sprawdzian w rodzinie, czyli czy on potrafił być wierny żonie. I to wszyscy wiedzą w danej społeczności. Wiedzą, czy ten chłop się za babami ogląda, czy no już tam za dziećmi, to nawet w ogóle nie ma takiej opcji, nie? Czy on się poświęcił wychowaniu swoich dzieci, czy te dzieci wyrosły na porządnych ludzi, nie? To są wszystko kryteria, po spełnieniu których dopiero można myśleć o odpowiedzialnej służbie chrześcijańskiej jako przywódca. Nie? No bo oczywiście młodzi mężczyźni, tak jak na przykład ty, nie? Mogą myśleć o służbie w Kościele, ale nie jest to jeszcze służba przywódcza, samodzielna. Nie? To dopiero po spełnieniu tych cech, o których mówi Pismo Święte, można takim ludziom powierzyć taką odpowiedzialność. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że w kościołach, gdzie zastosowano te biblijne kryteria, czy że w kościołach protestanckich nie dochodzi też do skandali. Nie? Po pierwsze, no, natura ludzka jest bardzo perfidna, jeśli chodzi o wymyślanie grzechu, zła i różnych obejść. Nie? A po drugie, w części kościołów protestanckich zaczęto przez palce patrzeć na te biblijne standardy. I tak, no tak, no ma żonę, no ma, a czy tam nie jest jednocześnie na boku, a to już tam nie wnikajmy. Rozumiecie, że można te standardy albo naprawdę sprawdzać, tak jak na przykład to jest w naszym kościele, albo na żarty. Jeśli się sprawdzi to na żarty, no to później są kłopoty także i w kościołach protestanckich.
I tutaj też ciekawa w tej sprawie jest to, że Dominikanie sami się przyznali do tego, powiedzmy, w oświadczeniu i można zacytować ten fragment oświadczenia. Świadectwa pokrzywdzonych osób, wówczas dorosłych, przekonują nas dzisiaj, że ówczesny duszpasterz pod pozorem pobożności wyrządził wielką krzywdę wiernym, stosując przemoc fizyczną, psychiczną, duchową, a nawet seksualną. Historia tych nadużyć wydaje się odległa, ale dociera do nas w żywy sposób w osobach osób pokrzywdzonych, które cierpiały przez lata, nie czując się dostatecznie wysłuchane i zrozumiane. I w tej sprawie ciekawy jest głos, który możemy znaleźć na stronie wyborczej. Nagłówek jest taki: Dominikanie zbierają gratulacje, bo do zarzutów o nadużycie seksualne podeszli tak, jak powinni. Dalej czytamy: przeprosiny Dominikanów i obietnica pełnego wyjaśnienia sprawy sprzed 20 lat to nowa jakość w polskim kościele. Byle tylko zakonnicy nie zboczyli z drogi, którą obrali. Czy zgadzałbyś się z tymi tezami stawianymi przez wyborczą, że to aż tak, powiedzmy, dobrze jest?
No na pewno jest to dużo lepiej niż u księży biskupów w episkopacie, gdzie panuje taka zmowa milczenia i mówienia, że wszystko, co jest mówione na temat skandali pedofilskich, krycia pedofilii przez biskupów, to jest atak na Kościół. Nie? Tu tego nie ma. Dominikanie rzeczywiście przyznają się, są gotowi oferować pomoc, są gotowi też na, rozumiem, finansowe zadośćuczynienie dla tych ofiar. Nie? Także to na plus. Ale ja się tylko pytam. Dlaczego oni czekali z tym 20 lat? I na to pytanie nie znajduję odpowiedzi.
Zdaje się, wcześniej przenosili go, czyli
przenosili go z klasztoru do klasztoru. On tu, jak mówi przeor tego zakonu wrocławskiego, dalej tam nadużywał wolności w kierunku właśnie uwodzenia tych biednych czy głupich, nie wiem, no różnie. Bo tutaj myślę, że część tych kobiet to dobrowolnie, że tak powiem, chciała tego, nie? Ale mówię, część to tu była przemoc, były gwałty, wiemy, także dała się jakoś podejść, uwieść temu człowiekowi. Dlaczego Dominikanie przez 20 lat milczeli? Ja na to jeszcze nie znalazłem odpowiedzi. Jak tu potrafią to jakoś, że na przykład no, wcześniejszy przeor był zły i to krył, a ten przeor powiedzmy dowiedział się o tym no, 3 miesiące temu i teraz no, nadał bieg sprawie, no to zrozumiem i będę chwalił tego przeora. Ale jeśli ten przeor wiedział o tym od 20 lat, a teraz dopiero się dowiedział, to ja się obawiam, że to już dziennikarze się dowiedzieli i był wybór. Albo sami się dominikanie przyznają, albo przeczytają artykuł o tym Wyborczej czy gdzieś. Nie? Jeśli jest ten drugi scenariusz, no to tu chwalić nie ma za co. No. Przynajmniej powiem, nie bardzo jest za co. Nie będę taki rygorystyczny.
Przechodząc teraz do kwestii wsparcia naszej telewizji, mam informację od ekipy technicznej, że mamy 561 gitar w tym miesiącu na chwilę obecną.
Bardzo wam dziękuję. To jest coś, co odróżnia nas od wszystkich, można powiedzieć, działań religijnych w Polsce, czy może no tam, od większości poważnych działań religijnych w Polsce. Wiele tych działań to jest albo budżetowa dotacja, ksiądz Tadeusz Rydzyk, nie? No, wielki sukces medialny i tak dalej, ale to wszystko po pierwszych etapach, kiedy rzeczywiście działał tak oddolnie, no już tam nie będziemy wchodzić w szczegóły, w te samochody i te sprawy, no ale przynajmniej nie z budżetu, o tak, to już ostatnie lata to są ogromne dotacje budżetowe, teraz ma być jakaś rozprawa, taka organizacja Watchdog, która bada wykorzystanie tych dotacji budżetowych, no tam będzie sprawa karna, ponieważ ksiądz Tadeusz i jego fundacja nie chcieli ujawnić w pełni tego, co zrobili z tymi pieniędzmi, no można powiedzieć otrzymanymi, tak delikatnie mówiąc, ja bym powiedział gorzej, z budżetu państwa. Część organizacji no to tam na jakichś zagranicznych funduszach jedzie, a my stwierdziliśmy, jeśli Polacy tego chcą, to znajdą się też Polacy, którzy wezmą na siebie utrzymanie tego przedsięwzięcia i tej telewizji. I już trzeci rok mamy akcję 1000 gitar nam gra, a przecież wasze wsparcie to już jest szósty rok, nie? Tylko, że trzeci rok mamy tę akcję, że tak się mobilizujemy, żeby 1000 osób wsparło nas każdego miesiąca. Teraz już mamy 560, także no, idziemy w kierunku jak zwykle emocjonującego finiszu. Ja mówię, będzie ciężko, bo tu liczba zachorowań, wizja lockdownów, śmierci, no na pewno, że tak powiem, możliwości każdego umniejsza. Dlatego apeluję, już nie pamiętam który raz, zmniejszcie kwoty, którymi nas wspieracie. Ale niech to będzie symboliczna kwota, bylebyście pokazali, że jesteście dalej z nami, że chcecie, żeby ta telewizja nadawała i że 1000 gitar rzeczywiście znowu nam zagra na koniec miesiąca.
Dziękuję ci za ten komentarz. Moim państwa gościem był pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa dzisiaj. Ja nazywam się Marcin Palimonka. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.